opactwie benedyktyńskim Monsera znajdziemy ilustrację dzisiejszej przypowieści. Przed obrazem, właśnie przed figurą Matki Bożej, Ignacy Loyola zostawił swoją zbroję rycerską, między innymi szpadę, którą walczył w pojedynkach i walczył, zabijając wrogów Kastylii, Leon. Zostawił i już nigdy do tego nie wrócił. Przedziwny wotar, zbroja żołnierza. Na Jasnej Górze mamy mnóstwo takich wot zostawionych na świadectwo, że w życiu tych konkretnych ludzi Bóg zadziałał w sposób niezwykle konkretny i niezwykle skuteczny, ponieważ ich życie radykalnie się zmieniło. I życie Ignacego radykalnie się zmieniło. I żeby tylko jego życie, można by powiedzieć, no, szczęście jednego człowieka. Ale tworząc zakon, tworząc regułę, tworząc ćwiczenia duchowe, dał szansę na przemianę bardzo wielu ludzi. Tak naprawdę nie wiemy, ilu ludzi powtórzyło ten schemat przypowieści. Znaleźć skarb, ukryć go ponownie, sprzedać wszystko, co się ma, żeby posiąść ten skarb. Żeby nie ukraść, ale posiąść go na drodze pewnego wysiłku, dokonując oczyszczenia. Coś takiego jest możliwe dzisiaj, a nawet jest potrzebne. Oczywiście Ignacy przeszedł do historii Kościoła i w ogóle do historii jako wielki konwertyta. Jeśli ktoś oglądał film Loyola, polecam bardzo, żeby obejrzeć, kto ma taką możliwość. Można ten film zobaczyć. Stoczył on ogromną walkę. Był bliski samobójstwa. Tak był bardzo kuszony. Ale nie popełnił samobójstwa. I dlatego jest święty. Również dlatego. Ale walka była poważna, ponieważ Bóg z nim związał wielkie dzieło. A jeśli Bóg z kimś wiąże wielkie dzieło, to ten człowiek musi być przygotowany na wielkie cierpienie, na wzgardę, na odrzucenie, na poczucie osamotnienia i na pokusy. To jest próba. Słyszeliśmy z księgi Jeremiasza, jaki autor, a księga Jeremiasza była spisywana dwukrotnie, ponieważ pierwszą wersję księgi król kazał spalić na oczach Jeremiasza, bo uznał, że jest za mało optymistyczna. Nie podobała mu się ta księga i wrzucił ją w ogień. Jeremiasz był na tyle pokorny, że podyktował ją swojemu sekretarzowi od nowa. Tak zresztą jak część dzienniczka jest odtworzoną wersją, ponieważ sama Faustyna też spaliła część dzienniczka pod nieobecność księdza Sopoćki, gdy był on w Ziemi Świętej na pielgrzymce. A więc Jeremiasz pokazuje, że częścią jego misji jest również takie osobiste cierpienie. I od tego, jak on będzie przeżywał to cierpienie, zależy również, jak będą przeżywali to cierpienie inni, bo będą patrzeć na proroka, jak on to przeżywa. Przyjmuje czy nie przyjmuje, buntuje się czy jest uległy, jest pokorny w obliczu tych prób, czy okazuje zniecierpliwienie. I Jeremiasz mówi: nikomu nie pożyczam i od nikogo nie pożyczam, a od wszystkich doznaję wzgardy. Bo rzeczywiście, kiedy człowiek pożycza pieniądze, no to ma konflikt z dłużnikami możliwy. A jak sam pożycza, to ma swoich wierzycieli. Jeremiasz mówi: nie pożyczam i nie udzielam pożyczek. A stałem się kością niezgody, ponieważ jedni słuchają mnie, a inni gardzą moim słowem. Opinia publiczna jest podzielona. Święci właśnie tak powodują, że ten rozłam ewangeliczny, o którym mówił Jezus, faktycznie następuje. Faktycznie opinia publiczna się dzieli. Są za i są przeciw. Trochę się skarży Jeremiasz dzisiaj nam, a jeszcze bardziej Bogu. Nie wiem, jakby szukał współczucia, zrozumienia. Ale u ludzi, którzy nie mają ducha, nie należy szukać pociechy. To nie ten adres. Jeżeli ktokolwiek z nas będzie szukał u znajomych, u sąsiadów pociechy, to się rozczaruje prawdopodobnie. Nie są w stanie nas pocieszyć. Nikt nie jest w stanie nas pocieszyć z powodu tego, co my przeżywamy. Ludzie mają własne troski, własne krzyże, własną samotność, własne problemy. I szukanie u nich akurat pociechy jest zwodnicze. Dlatego on zwraca się do Boga. I Pan Bóg mówi mu, że będzie jak mur ze spiżu. Będą walczyć przeciwko niemu, ale go nie przemogą. Bo człowieka, który składa nadzieję w Panu, tak naprawdę nie można pokonać, można go tylko uśmiercić fizycznie. Ale jeśli ktoś ma złożoną nadzieję w Panu, gotowy jest nawet oddać życie. Nie będzie go bronił, ponieważ swoją nadzieję złożył w Panu. I to wystarcza. Jeśli ktoś zna historię Jeremiasza tak do końca, Jeremiasz otarł się o śmierć. Niewiele brakowało, uśmiercono by go. Próbowano go zagłodzić. Namurzono jarzmo, rzucono do sadzawki, do cysterny z wodą. On to wszystko przetrwał. I Pan go przeprowadził. Wybawił z rąk złoczyńców. I uwolnił z mocy gwałtowników. Dlatego Jeremiasz może to napisać, ponieważ on to przeżył. Jest w tym wiarygodny. To nie jest teoria pobożna, którą trzeba wygłosić na chwałę Bożą. On ma to potwierdzone w swoim życiu. Widział tych złoczyniących i widział tych gwałtowników. Widział kapłanów, którzy zeznawali przeciwko niemu. Widział doradców królewskich, samego króla. Widział z bliska. Słuchał ich. Ale nie mogli go pokonać. On nie zwątpił. Bo tylko zwątpienie proroka byłoby oznaką, że go pokonali. Jeremiasz nie został pokonany. Byłem niedawno w Jedwabnym. Byłem z Uzeli, gdzie urodził się prymas tysiąclecia. I przyjeżdżałem między innymi, blisko byłem Treblinki, potem Jedwabne. I przy tym pomniku, gdzie spalono Żydów, jest taka inskrypcja, której autorem jest Jan Paweł II. Mówi on, że mordując Żydów na polskiej ziemi, chciano ją zhańbić. I papież mówi tak: czy można zhańbić ziemię śmiercią niewinnych? I daje od razu odpowiedź. Nie można zhańbić ziemi śmiercią niewinnych. Staje się ona wyjątkową relikwią, ta ziemia, właśnie z powodu śmierci, że ginęli niewinni. I to jest właśnie to zwycięstwo, że nawet kiedy człowieka by zamordować, jeśli umarł niewinnie, on dalej żyje w pamięci Boga, w sercu Boga. To jest niesamowite. Dlatego słuchając szczególnie księgi Jeremiasza z ksiąg prorockich, warto pamiętać o jego osobistej historii, bo ta osobista historia każdego z proroków ma w sobie coś symbolicznego. Kiedy naród pójdzie w niewolę, Jeremiasz pójdzie z nimi. Nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Że nie chce ich zostawić bez Słowa Bożego, bez tego światła, którym jest Słowo Boże. I to jest wielkość prawdziwego proroka. To jest wielkość świętych. Ignacy Loyola mógł prowadzić sobie życie tak, jak prowadził przedtem. Mógł niczego nie zmieniać. Był szlachetnie urodzony. Owszem, w czasie bitwy został ranny i praktycznie do końca życia nosił stygmat na nodze. Ale w pewnym momencie Pan Bóg wszedł bardzo mocno w jego życie, żeby go wyzwolić. I on na to przystał, pozwolił. I od tego się wszystko potem zaczęło. Cała duchowość ignacjańska zaczęła się od jednego aktu woli człowieka zagubionego, który już miał dość tego zagubienia i chciał być znaleziony przez Pana. Amen.